Wolna antena. Radia Wnet.
Minęła 17, pokój i dobro. Hubert Czarnocki jest ze mną dzisiaj. Leszek, niegdyś DJ grający techno i dransa, dzisiaj członek wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Cześć.
Cześć, witam Hubert, witam wszystkich słuchaczy.
Dlaczego już nie jesteś DJ-em?
Dlatego, że to były dawno, to były lata studenckie. Prawda jest taka, że zwiewałem przed wojskiem w 10 latach i tak mi się ułożyło. W techno wtedy w Warszawę mocno wchodziło. Miałem okazję z taką piątką najważniejszych DJ. Teraz DJ jest bardzo dużo, wtedy było mniej osób. Graliśmy z płyt winylowych. No tak to się zaczęło, lata studenckie, co nie fascynacje muzyką nowoczesną, mechaniczną. Wyjazdy do Berlina, do Wiednia po płyty, no bardzo fajne życie, ale daleko od Boga i to było dobre może na tamten moment. Dziś jest inaczej.
Kiedyś był ci też bliskim buddyzm i New Age. Czego w nich szukałeś?
Tak, dobre pytanie. Buddyzm, no to jest jakiś taki, wiesz, powiew Orientu w naszym kraju, gdzie w listopadzie i grudniu dzień się kończy o 16 i później jest ciemno. To zawsze jakoś tak się kojarzyło ze słońcem, z ciepłem. Poza tym no wiele ludzi, nie? Beatlesi też szukali natchnienia i też gdzieś do tej mistyki wschodu szli w tamtą stronę. No jako młody człowiek myślę, że też dlatego. Buddyzm, no, samokontrola, zjednoczenie się z jakąś bliżej nieokreśloną energią, to już tak w stronę New Age. No to fascynuje młodych ludzi. To taki czas w życiu czasami jest. Myślę dlatego, nie jestem w stanie dokładnie sprecyzować, czemu akurat w to wszedłem. Znajomych miałem też z tego kręgu muzyki, i którzy chodzili z kolczykami w uchu, z kolczykami w pępku. Joga, jakieś takie medytacyjne sprawy, poszanowanie wszelkiego życia, wiesz, może to też przez to łatwiej mi było wejść, fascynacja taka, no Jezus na krzyżu dla mnie wydawał się, widziałem to cierpienie, natomiast Budda siedzący w pozycji lotosu wydawał się rozpływać w szczęściu, dlatego wtedy się w tamtą stronę skierowałem.
Co w tamtym czasie było dla ciebie najważniejsze? Miałeś jakich wartości?
W tamtym czasie, drugiej połowie lat 90., kiedy właśnie się rozbijałem po klubach, środy noc, piątki noc, sobota noc, wyjazdy na imprezy poza Warszawę. No, impreza jedna wielka, młodość, korzystać, nie? Tak człowiek młody rozumie, kiedy nie ma pokazanej innej drogi, tak rozumie, że trzeba chwytać dzień, prawda?
Ile czasu taki styl życia trwał?
No słuchaj, 5 lat studenckich. Jeszcze koniec liceum, tak klasa maturalna. Później początek lat 2000, też no, imprezowanie, jakieś tam potem sporty ekstremalne zaczęły wchodzić, bo człowiek adrenaliny potrzebował też. Że spokojnie, 5, 8, 10 lat.
W tym wszystkim znajdowałeś jakieś spełnienie? Czułeś się spełniony, czy czegoś ci brakowało?
No niby wszystko było, niby było to szczęście i ta radość z zabawy, no ale rzeczywiście nie było to pełne i jakbyś mnie w tamtym czasie spytał, czego mi brakowało, to bym w sumie nie potrafił odpowiedzieć, bo to jest taka odpowiedź by była, że no rzeczywiście czegoś mi brakuje, ale czego to nie wiem. Dzisiaj, kiedy żyję inaczej, wiem czego brakowało.
A chrześcijaństwo w twoim rozumieniu wtedy czym było?
Chrześcijaństwo właściwie jako jakaś taka archaiczna, jeśli chodzi o rytuały, zachowania ludzi, cały cykl życia, jako jakaś taka prastara religia, wiara, jakiś taki system zachowań kompletnie nieadekwatny do współczesnego świata, do tego świata, który ma mnóstwo nowinek technicznych, pełnokolorowych świateł, mówię, krzykliwych reklam, muzyki, co i róż nowe gatunki powstawały. Teraz muzyka elektroniczna, no też jest to ogromne pole, jest tyle gatunków, tyle odłamów. Ja pamiętam ten czas, kiedy ona wchodziła pod strzechy, prawda, zwykłych, przeciętnych ludzi. Każdy mógł tworzyć muzykę, mógł zacząć ją tworzyć. Więc chrześcijaństwo tutaj w ogóle jakoś nie było dla mnie atrakcyjne. Katolicyzm, no tak.
Myślałeś wtedy, wyobrażałeś sobie, że z Bogiem to można mieć jakąś relację, że można na przykład mówić do Niego swoimi słowami, czy nie za bardzo?
Tak. Generalnie to gdzieś go tam w tle zawsze przez całe życie gdzieś do niego miejsce było. Ale relację bliską nie wiedziałem, co to jest bliska relacja z Bogiem. To też potrzeba w życiu spotkać kogoś, kto ci to pokaże i wytłumaczy, jak ona ma naprawdę wyglądać. Jak się modlić, bo człowiek też myśli, że to może trzeba z modlitewnika modlitwy, prawda, wypowiadać, a swoimi słowami to jest taka modlitwa mniej ważna. Tak myślałem wtedy. Mówię, nie spotkałem wtedy człowieka, który by mi pokazał, jak to ma wyglądać, więc żyłem tym światem.
No i tak sobie żyłeś i pewnego dnia znalazłeś w rzece różaniec. W jakich okolicznościach to się stało i co z nim zrobiłeś?
Tak, prawie 4 lata temu byłem na wakacjach. Rzeka Krutynia, nasze Mazury, Brągowo, Ruciane Nida, tamte okolice. Tam są spływy kajakowe, ona jest bardzo z tego znana, ta rzeka. Piękna rzeka, twarde dno, piach, mnóstwo ryb, które ci pływają między nogami. Płytka rzeka, woda jest do kolan, maksymalnie tutaj tak do pachwin, więc można sobie nią chodzić, brodzić i no piękne miejsce w Polsce. No i kiedyś tak wszedłem, słuchaj, do tej rzeki, żeby się przejść z plecakiem na plecach i zobaczyłem, że coś w piasku leży. I podniosłem to, podwinąłem rękaw, podniosłem i to był różaniec z Lourdes. I pomimo takiej bariery, jaką miałem do Boga, do chrześcijaństwa, ja wtedy zrozumiałem, że się stało coś ważnego. No, w sumie jaśniejszego znaku od Matki Bożej nie mogłem dostać. Ona trafiła we mnie no, centralnie. To jest ciekawe, że ja nie wiedziałem, jak się modlić na różańcu. Ja nie wiedziałem, co z nim zrobić. Wiedziałem tylko jedno, że chcę go mieć przy sobie, chcę go cały czas nosić. Czułem jakąś siłę, która od niego emanuje. No też nie potrafię tego bliżej określić. Miałem go zawsze przy sobie.
Nosiłeś go, ale nie używałeś.
Używałem nie tak jak Maryja prosi, żeby go używać, czyli modlić się na nim. Po prostu go miałem przy sobie i czułem się jakby bezpieczniejszy. Podejrzewam, że Matka Boża celowo działała tak bardzo łagodnie, bo możliwe, że tak jak teraz tu widzę, wiem dużo więcej. Przypływ łask mógłby mnie zwyczajnie przygnieść, nie? Więc to się też stopniowo się to rozwijało i we mnie. No, jak to mówię tak, bryła lodu zaczęła się topić od środka. Potrzebowała jeszcze 1,5 roku, żeby się roztopić. I myślę, że to było tempo przewidziane specjalnie dla mnie.
Ty też w tym czasie byłeś z kimś w relacji?
Tak, byłem tam z pewną kobietą na wakacjach. Ona wie o całej tej sytuacji. Też widziałem, że ten przekaz od Maryi też do niej trafił. Na pewno była i jest szczęśliwa, że to się stało. Jestem tego pewien. to właściwie to ona mi wytłumaczyła, że to jest różaniec z Lourdes, że Lourdes to nie jest takie zwykłe miejsce w Europie. Ja coś tam słyszałem, ale naprawdę mgliste miałem pojęcie. Nawet nie wiedziałem, jak się z medalika nazwę tej miejscowości wypowiada. To ona mi to powiedziała. Kobieta, z którą byłem wtedy tam.
Ona jakąś ważną rolę odegrała w twoim życiu, w twoim nawracaniu się?
Tak. Na pewno. Na pewno pomogła mi się przybliżyć do kościoła, do Matki Bożej, ponieważ ja wtedy, taka trywialna sprawa, ale ja miałem na szyi zwyczajny łańcuszek srebrny. Natomiast ona nosiła złoty łańcuszek, nieważne, że złoty, łańcuszek nosiła z Matką Bożą, z Maryją. I też od samego początku, jak ją poznałem, na ten jej medalik zawsze patrzyłem, zawsze jakoś zwracał moją uwagę, że to jest Maryja, że ona ma jakąś bliską relację z Matką Bożą. Więc ta kobieta mnie na pewno przybliżyła do kościoła. Zawsze mi mówiła, że księża to są dobrzy ludzie, że się czasem tylko zdarzają jakieś wyjątkowo niefajne sytuacje i nie można o wszystkich księżach mówić, tak jak ja mówiłem kiedyś. Na pewno mi bardzo pomogła i za to jej bardzo dziękuję.
Ktoś modlił się za ciebie w tym czasie, kiedy ty byłeś daleko od Boga?
No po całej tej sytuacji, kiedy trafiłem do wspólnoty Przymierze Miłosierdzia i zacząłem żyć tak, jak żyję teraz, moja babcia jest w największym szoku, co się ze mną stało. I ona mi kiedyś też powiedziała to, że ona się za mnie bardzo modliła wtedy, kiedy balangowałem po klubach i cieszyłem się tą cielesnością, tym życiem, światłami, muzyką, taki czysty hedonizm. To wtedy babcia moja się za mnie modliła, żebym wrócił do kościoła. Więc sądzę, że ona też jakąś rolę odegrała. No po śmierci i dopiero będę, Pan Bóg mi na pewno pokaże, jak to wszystko wyglądało, kto za kogo się modlił, kto komu pomógł. Czekam na to, będzie na to chwila po śmierci, żeby to zrozumieć, kto mi pomógł tak naprawdę. Czy za wszystko jest odpowiedzialny Pan Bóg? Na pewno. On jest najwyżej. Natomiast on ma swoich sług i ludzi, którzy reagują na jego wezwania. Babcia była jedną z tych osób, moja dziewczyna była też jedną z tych osób, ale jak to tak dokładnie wyglądało, to mówię, czas na to przyjdzie po śmierci, żeby to poznać.
Znalazłeś różaniec, ale to nie oznaczało, że nastąpił nagle z dnia na dzień ogromny przełom w twoim życiu i zupełny powrót do kościoła, do sakramentów. To był jakiś proces, tak?
Tak, to był proces. To nie było jednym cięciem, że tak powiem. W Piśmie Świętym są sytuacje, kiedy Pan Jezus uzdrawia ludzi. Tak już, prawda? I jest stary człowiek, chory człowiek i nagle jest nowy człowiek, bo on wszystko czyni nowe, tak jak to powiedział. U mnie to troszeczkę trwało. Mówię, jedyne co mogę powiedzieć, jak to rozeznaję, to było tempo przewidziane dla mnie. Każdy ma inną sytuację. Chwała Panu Bogu, że uzdrawia ludzi jednym cięciem. Ja dziękuję Mu za to, że to był powolny proces. Mówię, gdybym zaczął nagle za szybko biec, to pewnie bym sobie nogi połamał, więc on najlepiej wiedział, jakie tempo dla mnie zastosować i co jest dla mnie najlepsze. I ja Mu tutaj ufam.
A jak to jest? Jezus pierwszy nas szuka, czy my pierwsi szukamy Jezusa?
To nie wyście mnie wybrali, tylko ja was wybrałem, nie? To są słowa z Biblii. Więc ja myślę, że to Pan Bóg pierwszy ma plan. Na pewno On ma pierwszy plan. Nawet kiedy wpadniemy na pomysł, żeby się pomodlić do Matki Bożej, to ona jest zawsze pierwsza i zawsze przed. Ona zawsze pobudza w człowieku takie pragnienie i ja wierzę, że to tak wygląda. Pan Bóg ma swój plan, Pan Bóg ma jakieś decyzje, Pan Bóg chce czegoś dokonać, zaingerować w ten świat przy pomocy ludzi. Nie wszyscy natomiast na to wezwanie reagują. bo wiemy, jak w Piśmie Świętym jest napisane, Pan Bóg dawał misję wielu postaciom, niektórzy się nie sprawdzali, niektórzy nie chcieli za jego głosem i on przekazywał innym ludziom. Więc ja myślę, że to zawsze on wybiera na pewno, a ja miałem to szczęście, że go usłyszałem, że dał mi siłę pójść za nim.
Do rozmowy powrócimy po piosence. W przerwie opowiadałeś, że w tym środowisku muzyki techno otaczaliście się ideologią New Age, taką myślą buddystyczną czy hinduistyczną. Co to wam robiło? I po co właściwie to robiliście też?
Widzisz, to był specyficzny rodzaj transu, to się nazywało psychedelic trans, to było Goa trans. Goa to wiemy, najpiękniejsze plaże w Indii, gdzie jest zawsze ciepło i dlatego ta muzyka się nazywała Goa trans. Muzyka bardzo fajna, bardzo taka głęboka i ja chociaż dzisiaj już nie słucham, wszystko to pousuwałem z domu. Natomiast Goa, Indie. Indie to hinduizm, postać Shiwy, Bóg tańca, Bóg zabawy, Bóg tego, Bożek, zniszczenia i tworzenia, taka jest pozycja Shiwy w hinduizmie. Ganesha, ten fajny słoń taki, prawda? Mówię, symbol Om, to wszystko było na imprezach, żeby stworzyć atmosferę Goa Trans. Do tego wchodził buddyzm z jogą. Może joga to jest coś oddzielnego. Buddyzm w sensie medytacja, medytowanie w tej pozycji lotosu. To było zawsze modne w różnych częściach świata. Wiesz, że Po II wojnie światowej w wielu miejscach na kuli ziemskiej ludzie medytowali, szkoły jogi były otwierane i w Stanach Zjednoczonych, w Europie. No po prostu, taki mówię, powiew orientu, no ludzie to kupują. I to na imprezach były takie dekoracje. Co jeszcze było bardzo ważne? Kadzidełka zawsze, drzewo sandałowe. No kadzidła to była nieodzowna część imprez. Zresztą jak dzisiaj zobaczysz, jak wyglądają na internecie, na YouTube, jak wyglądają imprezy tego typu. Jest tam bardzo kolorowo, bardzo dużo dekoracji. Psychedelic trance to było związane też z zażywaniem substancji psychodelicznych, czyli rozszerzanie swojej świadomości. Chodziło o jedzenie grzybów dziwnych, LSD. No niestety tak wyglądał tamten świat, że ludzie, my wszyscy, którzy tam w tym byliśmy, nie potrafiliśmy się bawić bez różnych takich właśnie dopalaczy, nie? Ja wtedy nie rozumiałem jednej najważniejszej rzeczy, że ja będący ochrzczony w rytuale właśnie rzymskokatolickim, ja nie mogłem w tamtych rzeczach uczestniczyć, nie mogłem po prostu otaczać, bawić się w otoczeniu tej symboliki, bo ona była, jest mi obca i tyle. To była zwykła obraza Pana Boga, gdzie w trzecim miesiącu życia zostałem ochrzczony i wcielony w mistyczne ciało Pana Jezusa. I to była moja droga, którą dostałem w trzecim miesiącu życia. Ja tego nie wiedziałem w 90-tych latach, ja tego nie wiedziałem na początku lat 2000, słuchając jeszcze tej muzyki. Dlatego tutaj też wielką rolę odegrały książki mądrych ludzi, wydawnictw katolickich, różne wypowiedzi na YouTubie, ojców Chmielewski na przykład, Polanowski, tak, w białym habicie, bardzo mądrze się wypowiada, ojciec Glass, no takie klasyki, prawda? Ale to przyszło z czasem, nie? To mówię, historia całkiem niedawna, ostatnich 2-3 lat. Żeby zrozumieć, dlaczego katolik nie powinien w takich rzeczach świadomie i tak głęboko uczestniczyć.
A płyty zniszczyłeś i po co to właściwie zrobiłeś?
Ponieważ dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu, miałem to szczęście jeszcze jak on żył. Dzisiaj świętej pamięci ojciec Gabriel Amort, chyba jeden z bardziej znanych egzorcystów, wpadła mi do biblioteczki mojej w domu książka jego o zagrożeniach duchowych i on tam konkretnie punktował w kościele rzymskokatolickim, co jest dla duszy ludzkiej zagrożeniem, jaka symbolika, jakich rzeczy nie powinno się mieć w domu, bo zwyczajnie otwieramy się na siły, których nie widać, na świat nadprzyrodzony. My jesteśmy tutaj fizyczni na ziemi, natomiast jest świat, którego nie widać. Są byty niecielesne, duchowe, które są od nas potężniejsze. Ja po przeczytaniu jego książki uwierzyłem w to, co on tam pisał. Przeprowadził, szacuje się, jakieś 70 tysięcy egzorcyzmów. Facet naprawdę dużo widział i widział sytuacje, których naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, zaprzeczających prawom fizyki, matematyki. Więc ja w to uwierzyłem i tak też i moje płyty z muzyką pokończyły. Sądziłem, że to jest jakaś furtka w domu, jedna z wielu furtek, bo i były posążki Buddy, były i słonie hinduskie, były i symbole yin-yang. To wszystko z domu pousuwałem pod wpływem właśnie jego wiedzy, którą no, Pan Bóg spowodował, że trafiłem na jego książkę. Dał mi siłę w to uwierzyć i rzeczywiście Duch Święty daje mądrość. Człowiek wie, nagle zaczyna wyczuwać, co jest groźne, a co nie, jaką drogą lepiej nie iść. Więc takie czystki w domu, tylko te czystki to też nie jest jedno cięcie. Okazuje się, że dużo rzeczy jest poukrywanych i znajdujesz je po miesiącach, nawet po latach. Ale warto się za to zabrać, ponieważ to są furtki, które złemu duchowi, złym duchom dają dostęp do naszej duszy. Jedyne co, takie jest moje zdanie, też pod wpływem ojca Amorta i wielu innych księży egzorcyzmujących i w ogóle przedstawicieli Kościoła. Dla chrześcijanina, dla katolika jedynym akceptowalnym symbolem jest w domu symbol krzyża, symbol, obrazek Maryi Królowej Polski, czy też Matki Bożej z różnych objawień, z różnych miejsc na świecie. Matka Boża, która jest naszą pośredniczką, to przez nią Jezus Chrystus przyszedł na świat. Dlatego ma wielką rolę w chrześcijaństwie. Wielką rolę odegrała i jeszcze odegra wielką rolę. Mówię, symbol krzyża, Chrystus, miłosierny, wedle widzenia świętej siostry Faustyny, ten taki specyficzny obraz, gdzie z serca wychodzą dwa promienie, czerwony i niebieski, krew i woda. I moje zdanie jest takie, że katolik powinien w domu mieć tylko, jeśli chce być bezpieczny, zresztą to jest jeden z elementów zabezpieczania się, bo to nie wystarczy pozbyć się z domu i jesteś spokojny. To nie. To na wielu poziomach się odbywa, naprawdę. Natomiast ja uważam, że trzeba to z domu powyrzucać. I też ważne jest, żeby jak się to usuwa, to tak to zrobić, żeby nikt tego inny nie mógł znaleźć, albo żeby nie wpadło to w czyjeś ręce, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Znam osoby, które były uwikłane w straszliwy okultyzm. No leczenie na meridianach. Słuchaj, bioenergoterapia, tego typu rzeczy i one też mówią, że odkąd tę symbolikę i te przedmioty z domu usunęły, jest dużo lepiej. Ponieważ nie obrażamy Pana Boga i dajemy Mu tak w czystej formie dotrzeć. Nic nie zaburza nas i naszej przestrzeni, w której żyjemy. No nie można służyć dwóm Panom. To jest tylko potwierdzenie tego.
A wracając do historii Twojego nawracania się, w pewnym momencie zacząłeś czytać Biblię i płakać. Skąd łzy?
No Biblia tak działa na człowieka. Na człowieka, który, słuchaj, zrozumiał, co dostał nagle. Jak żył, jak jak nagle w życiu przy pomocy łaski Bożej mógł skręcić i zmienić to życie, no rodzi się w tobie wdzięczność, prawda? A Pismo Święte, no jak przeczytasz fragmenty dotyczące ukrzyżowania Pana Jezusa, no to łza się sama wokół kręci. No, z moich znajomych chyba nie ma znajomej mi osoby, która by oglądała Pasję Mela Gibsona i nie płakała przy tym. Sam sobie odpowiedz, czemu tam są łzy. Wiemy, czego on dla nas dokonał, prawda? Że jest bohaterem wszechczasów. Po prostu zgodzić się na tak niewyobrażalną mękę dla wszystkich ludzi, dla każdej duszy, która tą planetę zamieszkiwała i zamieszkuje, no to jest bohaterstwo, to jest za małe słowo. Więc człowiek, jak zaczyna rozumieć głębię tego aktu, który Jezus dokonał, no musi zapłakać, no. Musi zapłakać. Jesteśmy tylko ludźmi, rządzą nami uczucia i mówię, wdzięczność.
Też było tak, że przeczytałeś któregoś razu, że Krzysztof Antkowiak nawrócił się na mszy z modlitwą o zdrowienie i zacząłeś szukać informacji o takich mszach. No to sprawiło, że znalazłeś się w Kościele Wszystkich Świętych. Tam spotkało cię coś, czego się nie spodziewałeś.
Tak, zgadza się. Jesteśmy tutaj 100 metrów od tego kościoła przy Placu Grzybowskim. To jest dla mnie szczególne miejsce. Słuchaj, Hubert, no w momencie, kiedy ja wyczerpałem już wszystkie pomysły na siebie i zrozumiałem, że ja sam nie wyjdę z różnych uzależnień, z różnych problemów, z depresji, Wiesz, szatan jest tak perfidną istotą, że on ci wmówi, że rzeczywiście jesteś nikim i ty w to uwierzysz. Bo jemu chodzi, żebyś ty na koniec jeszcze zadał sobie po prostu sam śmierć, bo on wtedy już, myślę, że dusza ludzka do niego należy. Chociaż Pan Bóg może wszystko, nie? Ja tego nie chcę sądzać, są sytuacje różne. Natomiast szatan jest w stanie człowiekowi wmówić wszystko. I kiedy człowiek i w nic nie wierzy, i ma się za nic, i nie ma już planu, rozumiesz? W pewnym momencie z listy wykreślasz ostatni punkt, twój ostatni plan na siebie, żeby jakoś zmienić życie, żeby je ogarnąć i żeby jakoś wyjść na prostą. I w momencie, kiedy skreślasz ten ostatni punkt i dalej jesteś na dnie, no to słuchaj, wtedy nie wiadomo, co robić. I ja sobie wtedy przypomniałem, że kiedyś na sieci czytałem właśnie Antkowiak był na mszy o uzdrowienie i uwolnienie. I no tak siedząc w takim dole, w takim mroku swojego wnętrza, powiedziałem sobie, spróbuję, bo ja już nie mam nic do stracenia, nie? I ja muszę po prostu jeszcze tylko tego spróbuję. Po prostu zwrócę się do Pana Boga. Położę się płasko na ziemi, rozłożę ręce i nogi i powiem, poddaję się. I Panie, Ty zrób ze mną co chcesz. Proszę, ulecz mnie, uzdrów mnie, żeby mi się chciało żyć. Zmień mnie, przemień mnie, rozbij mnie na milion kawałków, ulep mnie na nowo. I dlatego poszedłem na mszę do Wszystkich Świętych. To były takie rekolekcje. Piątek, sobota, niedziela. Był ojciec Joseph Wadakel. Z Indii pochodzi. Jeździ z relikwiami świętego Pawła, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. Był tłum ludzi w kościele na mszy. Ale to dobrze, bo słuchaj, jak tam wszedłem, to nie czułem się, że się ludzie na mnie patrzą. Jakoś tak utonąłem w tym tłumie i to było fajne. No i wspólnota z tej parafii śpiewała fajne piosenki, grali na żywych instrumentach, była niesamowita atmosfera. Jak przyszedł moment podchodzenia do ołtarza, kiedy ojciec dotykał relikwiami do czoła ludzi, to wtedy ja dostałem od Pana Boga po plecach, ale to było przyjemne. Wtedy zrozumiałem, że ktoś mnie oszukiwał przez ponad 20 lat mojego życia i za tym stał szatan, czyli po prostu no, pan tego świata, kłamca, ten, który nas zabija od samego początku, ten, który się perfidnie uśmiecha, daje ci prezent, a w drugiej ręce ma granat albo bombę odpaloną, nie? I on mnie oszukiwał i nagle pojąłem przy tym ołtarzu, że Pan Bóg mnie kocha i wszystko, co było złe, on może obrócić w niwecz. Ja jemu to oddam, on mi to wybaczy. Muszę tylko zrobić jedną rzecz. 180 stopni odwrócić się od tamtego życia i iść w drugą stronę. Nie w stronę mroku, tylko w stronę światła. Tak obrazowo to mówię, ale myślę, że słuchacze zrozumieją, o co mi chodzi. I nagle się pojawił, słuchaj, sens życia. Że jest po co żyć. Kolejnym etapem, że skoro ja jestem szczęśliwy, nagle poczułem się szczęśliwy i że warto żyć, nagle pojawiła się też myśl, że teraz mogę pomagać innym też, prawda? Zawsze jeszcze będę musiał walczyć o siebie, to jest raz, ale mogę teraz robić coś dla innych, mogę to dawać im, bo sam dostałem za darmo. No więc dwie wspaniałe myśli. Wróciłem z tych rekolekcji do domu i pomimo tych wszystkich napięć, słuchaj, jakieś bóle brzucha, jakieś, no mówię, depresja i w ogóle było niefajnie, nagle zasnąłem w pełnym pokoju, jak dziecko. Pojechałem w sobotę na rekolekcję na drugi dzień. Były między 9 a 16, połowę soboty. Było ponowne, nazwijmy to, uleczanie tymi relikwiami. Przez te relikwie to nie są żadne amulety, to nie jest żaden okultyzm. Te relikwie są po prostu kanałami działania Pana Boga. Bo ja wiem, że to nie relikwia świętej siostry Faustyny, jakaś fragment jej kostki, czy relikwia Jana Pawła II, kropla jego krwi, że to nie to mnie uleczyło. To był kanał działania, poprzez który Pan Bóg do mnie dotarł. Więc tak należy relikwie traktować. Nie ma w tym nic złego, dopóki się właśnie tak myśli o nich, jak ja to przed chwilą powiedziałem. No i słuchaj, sobota była też dniem pełnym pokoju. Znów chwyciłem aparat, który na jakiś czas odłożyłem. On mi też pozwolił, fotografia pozwoliła mi przeżyć trudne chwile w życiu. To uważam też jest łaska Boża, że w fotografię wdepnąłem zanim utonąłem w mroku takim totalnym. Pan Bóg zaplanował, że ta fotografia też mi w jakiś sposób pomoże te ciężkie chwile przetrwać. Więc w sobotę pamiętam, jak chwyciłem aparat, przez Warszawę się przeszedłem, w niedzielę wróciłem na mszę. Ojciec Wadakel odprawiał ostatnią mszę godzinną i był odwożony samochodem na lotnisko, wylatywał z Polski. Tak się skończyły rekolekcje. Ja w niedzielę wróciłem też do domu. To byłem w sumie już czułem, że jestem innym człowiekiem. Mówię, pojawiło się światło, zrozumiałem, kto mnie oszukiwał i nagle też, powiem ci, uwierzyłem, że wszystko to, co się zdarzyło 2000 lat temu, to jest opisane w Biblii, że to jest prawda. Miałem głębokie przekonanie, że to wszystko jest prawda. To się wszystko zdarzyło naprawdę. Gdzie kiedyś gadałem głupoty, że to człowiek napisał, żeby manipulować drugim człowiekiem. Tak mówiłem o Piśmie Świętym, ale już tak nie myślę o tym. Jest za dużo świadectw, że same fragmenty Biblii na egzorcyzmach powodują, że złe duchy, że ludzie się dziwnie zachowują. Pismo Święte jest najpiękniejszym listem Pana Boga do ludzi i ma moc egzorcyzmującą. Zresztą to jest jeden z pięciu kamieni, który Maria daje nam w Miedziugorje. Właśnie czytaje Słowa Bożego. I tak to po tych rekolekcjach w niedzielę poczułem, wiesz, że umarł tamten człowiek i narodził się nowy. I też takie przekonanie, żebym teraz szedł do przodu, szedł w świat z głową podniesioną i dawał to, co dostałem darmo. Dlatego między innymi też dzisiaj tutaj jestem. Jeśli ktoś jest pod swoją już poprzeczką, pod taflą wody, że już wystają mu tylko końcówki ust, czuje, że zaraz utonie, niech spróbuje przybliżyć się do Pana Boga. Niech spróbuje się do Matki Bożej pomodlić, ona może bardzo dużo. I nie ma sytuacji, kiedy człowiek zwracający się do Matki Bożej odszedłby z kwitkiem. Ona wysłuchuje wszystkich. Często nie jest to od razu, ale to nie my narzucamy rytm, ani moment, kiedy ma nadejść pomoc. Pan Bóg wie najlepiej, Maryja tutaj uczestniczy w tym. Jeśli ktoś czuje, że tonie i że już wszystkiego spróbował i rzeczywiście skreślił ostatni punkt planu na siebie, na swojej liście i nie ma już nic, to niech się zwróci do Matki Bożej. Niech pójdzie na mszę o cudowne uzdrowienie czy uwolnienie. Tam będzie Najświętszy Sakrament, Chrystus ukryty w hostii. Jeśli zaczną mu płynąć łzy, to znaczy, że przeżywa to, co ja przeżyłem. Że Pan Bóg uzdrawia i działa.
To twoje nawrócenie, Konów, wpłynęło na relacje z rodziną, z bliskimi?
Z rodziną. No na początku tak to jakby kryłem, nie? Oni mnie znali jako człowieka zamkniętego, dzikiego, powiedzmy to. Tak. Generalnie stroniłem chyba, tak można powiedzieć, od ludzi. No ale zobaczyli, tego się nie dało ukryć, bo jak łaska Boża to jest pokój, to jest większa cierpliwość, to jest łagodność, to jest wyrozumiałość, to jest takie zrozumienie dla ludzi, dla sytuacji, gdzie kiedyś bym nie zachował się spokojnie, teraz wiem czyją siłą, mogę zupełnie inaczej podchodzić do życia, do właśnie emocji w życiu, do sytuacji stresujących, do sytuacji niefajnych. Naprawdę nie trzeba się denerwować. Człowiek pierwszą reakcją to nie jest złość, przekleństwo, wulgarność i właśnie złorzeczenie drugiemu człowiekowi, tylko to jest miłość. Naprawdę to wszystko płynie od Chrystusa. Wystarczy się na to otworzyć i rodzina zaczęła to widzieć, że... Poza tym zacząłem mówić o sprawach Kościoła, zaczęło mnie interesować sprawy aborcji, sprawy eutanazji, to co się dzieje w Europie Zachodniej, a co się dzieje w Polsce. Zacząłem mówić też o Matce Bożej, o miejscach objawień maryjnych, które są po całym świecie rozrzucone. Matka Boża nas przynagla, żebyśmy się nawracali, żebyśmy zmieniali swoje życie i ona też robi to po coś. Mam nadzieję, że trochę tego światła Bożego pomiędzy moich bliskich też padło, no bo człowiek je po prostu niesie. Ja jestem tylko przekaźnikiem i służę Bogu, chcę to robić. Więc myślę, że bliscy się radują.
Jeżeli ktoś czuje, że znajduje się w jakiejś ciemności, to co powinien zrobić, żeby się z niej wydostać?
Tak jak powiedziałem, moja droga była taka, że jedną z pierwszych modlitw, które jako pięciolatek, nie wiem nawet ile miałem lat, babcia mnie nauczyła, to była Zdrowaś Mario i modlitwa do anioła stróża. Więc jeśli jest ktoś w ciemności takiej totalnej, to niech się zwróci do swojego anioła stróża i niech na pewno poprosi Maryję o wstawiennictwo, o to, żeby serce zmiękło, żeby się utworzyła mała szczelina, przez którą Pan Bóg będzie mógł wniknąć. On nie robi tego na siłę. On potrzebuje, żebyśmy świadomie zrozumieli, że bez Niego nie zrobimy nic dobrego. Możemy bez Niego jedynie się zapaść w bagno, bo szatan ciągnie nas w tą stronę. On będzie robił wszystko, żeby naszą duszę zdobyć, żebyśmy byli na tyle brudni i tak od Boga odwróceni, że po śmierci, jak staniemy przed światłem, nie będziemy w stanie na nie patrzeć. Dlatego zaczniemy się oddalać w mrok. I łaska zbawienia, która pochodzi od Pana Boga, może wtedy przepaść i szatanowi o to chodzi. Więc jeśli ktoś jest w mroku, to niech poprosi Matkę Bożą. To jest wzór czystości, wierności, pokory, niesamowitej pokory w stosunku do Pana Boga. No wyobraź sobie kobietę 2000 lat temu w kulturze judaistycznej, która nie mając męża była w ciąży. Przecież to groziło ukamienowaniem. Matka Boża przyjęła to na siebie, nie bała się. Więc jeśli ktoś jest w mroku, niech tak jak ona zaufa Panu Bogu, że On może zrobić wszystko. Niech przestanie się kurczowo trzymać siebie, swoich planów, swojego pokazywania, co to ja mogę. Naprawdę bez Boga niewiele możemy dobrego uczynić. Jesteśmy zdani na łaskę, mówię, szatana i jego sług. Najczęściej tak to wygląda.
Jedną z najważniejszych dla ciebie książek była Moc uwielbienia Merlina Carothersa. Czego się z niej nauczyłeś?
Tak. W momencie, kiedy byłem na tych rekolekcjach trzydniowych, kiedy nazwijmy to, narodziłem się na nowo, tak czułem w środku, wpadł mi pomysł do głowy, że muszę teraz nadrobić jakąś wiedzę, muszę się czegoś złapać, muszę nadrobić stracony czas. Książki. Pierwszą to kupiłem, Miłosierdzie to imię Boga, papieża Franciszka. I właśnie drugą, z tego co pamiętam, jaką czytałem, to Moc uwielbienia. Jedno najważniejsze przesłanie płynie z tej książki. Dziękujcie w każdym położeniu. Im ono jest trudniejsze, im bardziej przykre rzeczy was spotykają, to wbrew logice ludzkiej, wbrew temu, co świat wkoło krzyczy, podziękujcie za to Panu Bogu. On po to was przeprowadza przez krzaki, żebyście zrozumieli, że bez Niego przez te krzaki cierniste i po tych chybotliwych kamieniach się nie da przejść. I mówię, to jest jakieś wariactwo. Na początku tak mi się zdawało. Jeśli zwolnili cię z pracy, ktoś cię, nie wiem, pobił na mieście, okradli cię, dom ci się spalił, a ty Panu Bogu chcesz za to dziękować, to ja powtarzam to jeszcze raz. Właśnie za to Panu Bogu podziękuj. Szatan w tym momencie się zwija. On tego nie potrafi zrozumieć. On by chciał, żeby człowiek pomstował, złorzeczył Panu Bogu, był wulgarny. Dlatego jak Panu Bogu za złe rzeczy podziękujesz. Przykładem Hioba Starego Testamentu. Trzeba Panu Bogu, ja polecam taką postawę. W życiu sprawdziłem to nieraz. Na początku było trudno mi to zrozumieć, ale jak zobaczyłem, że dzieją się małe cuda, kiedy ja Panu Bogu dziękuję za rzeczy przykre, ja widziałem, że za 10 minut, za pół godziny, za parę godzin sytuacja się tak odwraca diametralnie, że zacząłem w to wierzyć i teraz to się staram w życiu stosować. I będę to mówił ludziom, dziękujcie Panu Bogu, zwłaszcza za momenty przykre, ciężkie i niefajne. Zobaczycie, że dzieją się cuda.
I tak, kiedy tak patrzono na ciebie z zewnątrz, na przykład patrzyli koledzy z osiedla, to co oni o tobie mówili?
Koledzy z osiedla żyją swoim życiem. Ja z kolegami z osiedla to tylko jestem na cześć, podanie ręki, przechodzimy, gadka płytka, jak leci, jak tam praca i to jest koniec. Z kolegami z osiedla nie mam już kontaktu, nie chodzę do nich, ani oni nie przychodzą do mnie. Trzeba to było zerwać. Chyba oni nawet nie wiedzą, że jestem we wspólnocie, która się nazywa Przymierze Miłosierdzia, że chodzę na ewangelizacje uliczne, że jeżdżę na Jasną Górę, że odwiedzam kościół dwa razy w tygodniu, że chcę chodzić do spowiedzi raz na tydzień. Robię to, Pan Bóg daje mi siłę. On dał mi poznać, jakie to jest szczęście oddać te ciężary i brudy życia codziennego poprzez spowiedź i jakim to szczęściem jest przyjąć Komunię Świętą. Więc koledzy o tym myślę, że nie wiedzą. Ja tutaj nie walczę jakby o to, żeby im to przekazać, powiedzieć. Przyjdzie czas, to się dowiedzą ode mnie albo dowiedzą się od innych ludzi, że w kościele jestem na osiedlu widywany. Nie wstydzę się tego. Zostawiam to Panu Bogu, w ogóle się tym nie martwię.
Będziemy zmierzać powoli ku końcowi, ale jeszcze tak zamykając między innymi naszą rozmowę taką anegdotą, bo któregoś razu poszedłeś na ewangelizację bezdomnych i spotkałeś policjanta, który kazał ci wymienić 10 przykazań. Dlaczego to zrobił?
Bo chodząc na dworzec centralny, w okolice dworca centralnego i podziemia dworca centralnego, ewangelizować, rozmawiać, przebywać z ludźmi bezdomnymi, aby nieść im to, co we wspólnocie sami dostaliśmy za darmo. Są wszędzie kamery, prawda? Policja ma monitoring. Ja jak pojawiłem się na pierwszych ewangelizacjach na dworcu centralnym, sądzę, że zobaczyli typka w kurtce kamuflaż, nową twarz, która coś chce od bezdomnych. Zaczęliśmy z bezdomnymi rozmawiać. Policja się pojawiła nie wiadomo skąd. Słuchaj, no i podchodzi do mnie, no policjant taki... kawał chłopa, 120-130 kg, 90 prawie 2 metry. No ja już z daleka widziałem, że on mnie nie lubi. No i pyta, co ja tu robię. Ja mówię, że ewangelizuję, rozmawiamy z bezdomnymi. No więc on się zaczął śmiać. Ja się nie śmiałem, tylko stałem i czekam, co będzie dalej. No i on wpadł na pomysł, że to wymienię 10 przykazań. No więc wymieniłem. Zagadał mnie. Myślał, że rozproszył moją uwagę, no bo poniekąd to zrobił. Do mnie powiedział jeszcze raz 10 przykazań. No ja mówię, wymieniłem drugi raz. W kolejności, tak jak trzeba. I on wtedy, widziałem, uśmiechnął się, tak mnie puknął mnie tak barkiem, puścił oczko i powiedział, że dobrze, że tu jesteście. Ja wiem, że on w to uwierzył, ale jest niesamowita historia, jak ja tych 10 przykazań się nauczyłem. Ja ich się nauczyłem z 2 czy 3 tygodnie wcześniej, czekając na księdza w mojej parafii, na księdza Mikołaja, który mi bardzo pomógł wyjść z pewnych rzeczy. Ja na niego czekałem 20 minut, nie miałem co zrobić, więc poszedłem do sali, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Chwyciłem książeczkę do modlitwy i wpadł mi pomysł do głowy, żeby właśnie nauczyć się 10 przykazań. I tam przez te 20 minut tak sobie je powtarzałem, żeby znać je w kolejności, bo dotarło do mnie, że jako katolik potrafiłem wymienić 7 albo 8 i to nie po kolei. Więc to tak, i był mi trochę wstyd, że tego nie potrafię. Więc wtedy się na tej adoracji, czekając na księdza, nauczyłem tych przykazań i sądzę, że Pan Bóg już wtedy wiedział, że one mi będą za 2-3 tygodnie na centralnym potrzebne. Bo ten policjant był naprawdę niefajnie do mnie nastawiony. Natomiast jak odszedł, pierwszy raz w życiu policja na centralnym spisywała mnie i przepraszała, że to robi. Pani, która mnie spisywała, a ja wiedziałem, że muszę być tutaj dobry, bo kiedyś do policji sadziłem, a wtedy była kompletnie inna atmosfera. I ja tę policjantkę mówiłem, że ja rozumiem, że taka jest pani praca. I to wspaniale, że polska policja tak pracuje. Zobaczyliście nową twarz jakiegoś typka, który coś chce od bezdomnych i się pojawiliście. I ona w ogóle zaczęła mnie jeszcze bardziej przepraszać. I ten długopis to jej się coraz cięższy robił. A ja ją chwaliłem, że to jest pani praca, niech się pani nie przejmuje. I wtedy też zrozumiałem cierpliwość i dobro, co może w życiu człowieka zdziałać i jak ono promieniuje wkoło nas. Niesamowita historia. Im więcej dni w przymierzu miłosierdzia i na ewangelizacji, tym takich historii jest w głowie więcej, bo mam takich historii całkiem sporo.
Chętnie zapytałbym się jeszcze wiele innych rzeczy, ale musimy kończyć. Jest 17:55. Dzięki serdeczne za rozmowę, Leszek. Zanim się jeszcze z Państwem zupełnie pożegnam, przekażę jeszcze taką informację, że wszelkie sugestie, pytania i prośby związane z audycją można przesyłać na adres hubertczarnocki@wp.pl. Dziękuję i z Panem Bogiem.
Wolna antena. Radia Wnet.